przychodzę dzisiaj do siebie z takim luźnym, lekkim, spokojnym, powakacyjnym tematem zwolnienia.
Dobra, mordo, siadamy, układamy ten plan naprawczy, ja ci tu przedstawiam i teraz masz robić raporty lepiej.
Żeby być bardzo uważnym na z jednej strony słowa, które się samemu wypowiada o kimś i które się słyszy o kimś. Ty w swojej głowie jako menadżer już dawno wiesz, że tą osobę powinieneś zwolnić, ale to jest pozorowany ruch, decyzja, którą odwlekasz.
Nie ukrywajmy, że plany naprawcze tworzy się właśnie wtedy, kiedy chcesz kogoś zwolnić i próbujesz to reanimować. Na przykład my robimy tak, że plan naprawczy tworzą obie strony.
Cześć Agata.
Cześć Artur.
Pamiętasz jeszcze, jak się nazywa nasz program?
Konkretnie o zarządzaniu. Jestem przygotowana po naszej urlopowej przerwie.
Łatwo tak to nazwać, ładnie powiedzieć, przerwa urlopowa. Chyba czas się przyznać, że trochę to wynikało z urlopów, ale trochę jednak z naprawdę dużej liczby zadań, które obecnie mieliśmy, prawda?
To prawda. Propos
tego zarządzania. Nie potrafiliśmy zarządzić swoim czasem, żeby się zebrać i nagrać, ale już wracamy. Tęskniłaś?
Oczywiście, że tak. Z nikim innym nie mogę nagrać takiego podcastu. Teraz tęcza taka powinna lecieć, ale nie mamy wideo, więc...
Teraz nie potrafię się do tego nawet odnieść. Natomiast przychodzę dzisiaj do siebie z takim luźnym, lekkim, spokojnym, powakacyjnym tematem zwolnienia.
No.
A raczej to, co zazwyczaj bywa prolegomeną, ergo wstępem do zwolnienia, czyli tak zwanymi planami naprawczymi. Tytułem dzisiejszego odcinka jest: dlaczego plany naprawcze nie działają? I powiem ci, że mam świetny pomysł na ten odcinek, ponieważ zakładam, że ty i na kartce, bo szykowaliśmy się do niego, i w swojej głowie masz szereg swoich spostrzeżeń, domyśleń, jeżeli jest takie słowo, czy pomysłu, dlaczego tak może być, diagnoz, hipotez, jak zwał, tak zwał. Ja również. I jestem ciekaw, jak będziemy się tak wymieniać jeden po drugim, co kto uważa, ile z moich zniknie, bo okażą się tożsame z twoimi. Gotowa?
No dobra, dawaj. Ja tylko chciałam tutaj do słuchaczy powiedzieć, że musicie być gotowi, jak przychodzimy po wolnym i Artur mówi: lekki, delikatny temat, na pewno coś prostego. Tak, zwolnienia, plany naprawcze nie działają, działają, nie wiadomo. Tak.
Bo ja tak mam, dla mnie pozytywne tematy są z definicji podejrzane.
Okej.
Okay. Tylko trudne na tym etapie. Słuchaj, no to ja w takim razie zadam tobie to pytanie na rozruch, ponieważ na razie i tak zmonologizowałem nasz odcinek. Powiedz proszę, pierwsza twoja hipoteza albo pomysł na podstawie własnych doświadczeń, dlaczego plany naprawcze dla pracowników nie działają?
To może zanim przejdę, bo mam takie refleksyjne, takie wiesz, mocno refleksyjne, to zacznę od takiej bardzo prostej i mocno narzędziowej. Czyli bardzo często plan naprawczy jest za długi, niemierzalny, niekonkretny, bez liczb, bez kamieni milowych, no po prostu bez określenia jakiegoś konkretnego.
Trafiony, zatopiony. Muszę sobie swoje pierwsze hasło, ogólniki w procesie od razu skreślić. Zaraz się zemszczę, a tymczasem rozwiń, co masz na myśli.
No najczęstsze błędy, czy to nasze, czy w firmach, które widzimy, czy u menadżerów, których poznajemy, to jest właśnie to, że na przykład człowiek zrobił coś źle kilka razy, idziesz dać mu ten plan naprawczy, no bo na przykład, nie wiem, nie potrafi robić raportów ileś razy z rzędu, albo robi je za każdym razem źle. Tak trochę uogólniam, bo to będzie prosty przykład. No i teraz twój plan naprawczy wygląda mniej więcej tak: dobra, mordo, siadamy, układamy ten plan naprawczy, ja ci tu przedstawiam i teraz masz robić raporty lepiej. I to jest metafora, bo oczywiście to wygląda zazwyczaj inaczej. Natomiast co to znaczy lepiej, kiedy uznamy, że jest już to wystarczająco dobrze, jaki masz na to czas, czy masz już od następnego raportu to zrobić, czy mają to być 3 raporty z rzędu, które są zrobione dobrze i bez żadnych błędów i tak dalej. Tego w dużych planach naprawczych, no bo mówię, to był przykład, żeby zobrazować, brakuje bardzo często, bo one są bardzo rozbudowane i bez konkretów. I to wiesz, nie jest tak, że łapiemy się tylko u obcych ludzi, sami tak czasami nam się zdarza, dając feedback do planu naprawczego, że masz to zmienić i tyle, nie? Natomiast myślę, że to jest problem, bo ludzie, którzy chcą się zmienić, nie za bardzo wiedzą, kiedy ta osoba, która ten plan naprawczy dała, stwierdzi, że tak, ta zmiana jest udana.
To chciałbym to podbić, aczkolwiek boję się, że jak teraz pójdę w ten punkt, co zabierzesz mi inny, fajniejszy, najwyżej.
Na pewno tak będzie.
Na pewno tak będzie, to ja i moje szczęście. Biednemu zawsze wiatr w oczy. Natomiast, bo powiedziałaś o tej ogólności, ja bym dodał za dużo rzeczy naraz. Mhm. Czyli masz pracownika i masz do niego uwagi. Te uwagi pojawiają się w miarę na bieżąco. Z czasem te uwagi robią trochę efekt kuli śnieżnej. Jest ich aż tak dużo, że nie idzie zatrzymać tego na dowolnym etapie i dopiero to jest etap, w którym pojawia się plan naprawczy. Ale wówczas oczekujesz, że ktoś, kto popełniał różne błędy przez, dajmy na to, 12 miesięcy, poprawi się w miesiąc.
Tak.
Na każdym z tych obszarów. I o ile jestem za ambitnymi wyzwaniami w pracy, o tyle są pewne rzeczy, które są z definicji nierealne. I to się chyba prawdopodobnie wówczas wiąże z twoim punktem, że próbując sformułować plan naprawczy, jedyne co możesz komuś powiedzieć to popraw się. Ale w jakim obszarze? W każdym. Mm-hmm. Bo brakuje ci tego i tego i jasnych wytycznych w tychże obszarach. I ktoś poprawi się w trzech, a tego nie zdefiniujesz. I uwaga, powiedziałaś coś takiego o tych ramach. I z tym również bym się zgodził bardzo mocno, no bo co jeżeli przyjmiesz jakiś plan naprawczy, on będzie miał 10 punktów, a ktoś poprawi się w 8, a w 2 nie. Mhm. Czyli mamy go przedłużyć, czy dajemy sobie jakąś etapowość tutaj, więc powiedziałbym, że to zwlekanie kończy się tym, że próbujesz kimś poprawić kilkanaście rzeczy i to nie ma prawa wyjść od samego początku. Ale wszyscy się łudzą, że tak właśnie będzie, bo dostałaś teraz wielką ocenę i wielki feedback.
Czyli wiesz co, bo tu mam właśnie taką refleksję trochę z tego, jak wygląda wiedza o zarządzaniu, gdzie bardzo często bierzemy to z dużych korporacji i tak naprawdę tam, wiesz, plan naprawczy może trwać i cały rok. W takim sensie, że w twojej małej firmie, każdy z nas ją ma, jest tak, że jeżeli ktoś się nie poprawi w miesiąc, to jest to bardzo duży problem bardzo często. Natomiast wiesz, w korporacjach wiemy jak jest, przez 3 miesiące czasami cię nie zauważą, że nawet istniejesz, po 6 może się zastanowią. Oczywiście tak trochę się mówię prześmiewczo, no bo to nie w każdej korporacji tak jest. I wydaje mi się, że to, co mówisz, jest po prostu taką kalką, którą my bierzemy do małych firm. No bo tak się robi, bo takie są książki, tak są opisywane w zarządzaniu i tak dalej. Natomiast ja uważam, że plan naprawczy jest taką tak naprawdę ostatnią szansą, takim ostatnim dzwonkiem, ale dobry menadżer powinien wcześniej ten feedback właśnie dzielić na trochę takie etapy, jak mówisz, żeby potem po 12 miesiącach złej pracy nie było tak, że dostaje wszystko. Bo wiesz, jest tak, ja sobie ją cały czas powtarzam, bo też robiłam ten błąd, że kto się nie poprawił po pierwszym feedbacku, rzadko poprawi się po trzecim lub po tym ostatnim.
To prawda.
I tyle. W sensie, jeżeli ktoś po pierwszym nie zrobił tego, no to nie. Natomiast ty jako menadżer musisz określić, czy ten feedback wprowadzony w 90% jest wystarczający, czy chcesz faktycznie 100. Jeśli chcesz 100, no to masz odpowiedź, nie?
Wiesz, w tej książce, którą dostaje każdy u nas menadżer i wiesz, że ją uwielbiam, czyli szef wymagający i zrozumiały, jest ta scena, w której ktoś kończy prezentację wewnętrzną dla zespołu, schodzi, przybija piątkę z menadżerem i ten od razu feedbackuje mu, co w tej prezentacji poszło nie tak, na uboczu, tuż po całkiem udanej prezentacji. I to jest ten aspekt, którego brakuje. I proponuję coś, co chyba kiedyś w programie się już pojawiło, żeby być bardzo uważnym na z jednej strony słowa, które się samemu wypowiada o kimś i które się słyszy o kimś. Czyli wielokrotnie się łapaliśmy na takiej sytuacji, że ja na przykład powiem do ciebie, że kurczę, osoba X mogłaby zmienić to i tamto. I wtedy muszę się sam złapać, że okej, czyli jeżeli ja to mówię tobie, a jeszcze tamtej osobie nie powiedziałem, to jest sygnał złego zarządzania. I w drugą stronę, jeżeli słyszę na przykład, że też przychodzi do mnie i mówi, że no bo wiesz, mówiłem o tym, dajmy na to, Iksińskiemu, no ale tam nie dogadaliśmy się. No to dogadaliście się, czy nie? To czujesz, że cię zrozumiał, czy nie? To idź. I now kiss, jak w tym memie, pogadajcie ze sobą, bo inaczej nic z tego nie będzie. I to jest właśnie, tego feedbacku brakuje i potem to wszystko eskaluje do rzeczy, które już nie idzie zatrzymać. Mm-hmm.
Totalnie się zgadzam. Uważam, że dobry feedback i dobry sposób komunikacji jest dużo lepszy niż plan naprawczy właśnie po 12 miesiącach, wiesz. Oczywiście tak umownie znowu te 12 miesięcy i myślę, że no... Jakbym miała powiedzieć, czy one działają, czy im kibicuję, czy kibicuję planom naprawczym, to zawsze. Ale tak naprawdę częściej służą mi do podjęcia decyzji o rozstaniu niż do kontynuacji, a to znaczy, że można było wcześniej to zauważyć.
A do tego mam dwa punkty nawet, które mówią o tym, że winni są wszyscy, słuchaj. Zacznę od tego ambitniejszego. Ja sobie zapisałem takie zdanie, że plan naprawczy nie działa wtedy, kiedy jest prokrastynacją. Co mam na myśli? Jest ktoś, z kogo performance'u nie jesteś zadowolona. Uważasz, że powinnaś go zwolnić, ale czujesz się, że Ale jak to tak? Tak zwolnisz, tak od razu, tak bezwzględnie, nieludzko, nie HR-owo i nie miękko, niepodręcznikowo, niepotrzebne skreślić. Wobec tego teraz ci przygotuję plan naprawczy. I są sytuacje, w których rzeczywiście ma on sens, ale zaryzykuję ostrą hipotezę, że w połowie wypadków, a nawet w większości wypadków, sensu nie ma żadnego. Ty w swojej głowie jako menadżer już dawno wiesz, że tą osobę powinieneś zwolnić, ale to jest pozorowany ruch, decyzja, którą odwlekasz. I jest to wręcz nieuczciwe w stosunku do tamtej osoby, żeby próbować jeszcze pozorować te ruchy z tym planem naprawczym, bo ty nawet możesz wierzyć, że tak, on może się dźwignąć, ale gdyby spojrzeć w dane, w zadania, w opinie innych ludzi, to widać, że szanse są minimalne. I należałoby po prostu odciąć tę pompowinę. Natomiast wszyscy się łudzą, że to się skończy dobrze.
Tak, słuchacze tego nie widzą, natomiast uśmiecham się, ponieważ trafiłeś w mój punkt, który mam zapisany jako zdanie, że dawanie zbyt wielu szans to nie empatia, tylko unikanie odpowiedzialności za zespół i decyzję.
O, jak ładnie ujęte.
No tak sobie zapisałam, widzisz, całe 5 minut przygotowania. Natomiast no tak jest, nie? Bo zazwyczaj nie ukrywajmy, że plany naprawcze tworzy się właśnie wtedy, kiedy chcesz kogoś zwolnić i próbujesz to reanimować, że dobra, nie, jeszcze spróbujmy, bo może jeszcze nie jest taki zły, nie jest taka zła. I tu się z tobą w pełni zgadzam, że czasami jest to dobry wybór, ale gdybym miała określić procenty, to raczej w 10% sytuacji niż w 90%.
Odsłaniając to trochę kuchnię naszego zarządzania, myślę, że nie będzie zbyt dużym nadużyciem, jeżeli powiem, że mieliśmy co najmniej z 5 osób, które na różnych poziomach stanowisk, od menedżerskich po specjalistyczne, wrzucaliśmy plany naprawcze i mówiąc uczciwie, oczywiście te osoby dostawały feedback na bieżąco, ale i tak sytuacja eskalowała aż do poziomu planu naprawczego i to był błąd z naszej strony. Należało od razu powiedzieć, że nie, dłużej nie będziemy próbowali, bo właśnie ten feedback na bieżąco był i praktycznie za każdym razem kończyło się to w ten sposób, że osoba będąca w trakcie realizacji tego planu po prostu go nie realizowała i sama przychodziła z decyzją o wypowiedzeniu. Powiedziała, czuła, że nie chce tego dźwignąć.
No zdecydowanie było sporo takich przypadków, bo jeszcze tutaj bardzo zwinnie przejdę do innego punktu, więc być może kolejny ci zabiorę.
Dawaj.
Czyli najczęstszym błędem w tworzeniu planów naprawczych jest to, że robi to przełożony, a nie człowiek. W takim sensie, że no wiesz, jeżeli pracownik twój nie potrafi nazwać, co robi źle, no to jak ma to zrobić lepiej? Bo ja rozumiem rozmowę, w sensie mówimy oczywiście o sytuacji, w której to nie jest pierwszy feedback, tylko to jest któryś kolejny już i sobie pracujecie na feedbacku. No i dla mnie, jeżeli tworzy to tylko menadżer, to ten człowiek tego może nigdy nie zrozumieć i nie poczuć. I to jest bardzo częste. Na przykład my robimy tak, że plan naprawczy tworzą obie strony. Czyli po feedbacku zazwyczaj pracownik spisuje albo spisuje menadżer, ale tam jeszcze trwa dyskusja, zanim zostanie ustalony jakby ostateczny wygląd tego planu naprawczego. I to jest dla mnie oczywiste, no bo wiesz, wyobraźmy sobie teraz, że jestem pracownikiem, który uważa, że pracuje dobrze. Dostaję jakiś feedback, że uczepię się tych raportów, bo to jest zawsze proste do wizualizacji. Jasne. Bo każdy jakiś raport robi i nie muszę mówić jaki. I teraz on robił te raporty dobrze i na przykład przez 2, 3, 4 razy menadżer tego nie zauważył, wiesz, no dużo różnych rzeczy, jest jakiś szablon, wydaje się, że wszyscy tak samo robią. Po tym czwartym dostajesz feedback lub oczywiście plan naprawczy, dobra, to jest trochę dalszy krok, natomiast znowu, żeby była prosta metafora, że masz ten raport zrobić lepiej i na przykład nawet ci twój menadżer mówi jak, ale ty nadal nie wiesz, albo nadal nie rozumiesz tego niuansu, no bo gdybyś rozumiał, to byś to zrobił od początku dobrze, nie? Więc warto o tym porozmawiać i warto, wiesz, nakreślić tą perspektywę, o której bardzo często mówimy, że brakuje kontekstu, który widzi menadżer, a mówi tylko zrób lepszy raport. I uważam, że plan naprawczy jest zrobiony źle, kiedy jest zrobiony tylko z jednej strony, a jeśli tak jest, i totalnie uważasz, że twój pracownik nie może nic do niego dodać, no to po co plan naprawczy? W sensie to już według mnie znowu dochodzimy do punktu, że czas się rozstać, nie?
Powiem ci, że to się pięknie łączy z moim kolejnym punktem, który sobie napisałem. Frustracja, zbyt późno, brak zaangażowania. Czyli jak widzisz, moje nie są tak ładne językowo jak twoje. Natomiast w skrócie chodziło mi właśnie o to, że o ile błędem menedżerskim będzie właśnie to, że wrzuca kogoś w plan naprawczy, ponieważ jeszcze nie jest w stanie podjąć decyzji, którą tak naprawdę już podjął, o tyle błędem, powiedzmy, po stronie pracownika będzie to, że no nie wykazuje zaangażowania w taki plan naprawczy, ale nie dziwota, że nie wykazuje, ponieważ już jest na niego zbyt późno. Mhm. Czyli dlaczego plany naprawcze nie działają? Może by zadziałały, gdyby ktoś trafił na nie kwartał wcześniej. Ale jeżeli po obu stronach narasta jakaś frustracja, to tak naprawdę, i to być może były te sytuacje, do których ja się odwoływałem w naszym kontekście, to w tym momencie ten plan naprawczy, który ktoś ci sugeruje, jest tylko ostatecznym dowodem, że no tutaj już dla mnie nie ma przyszłości, nic już nie zmienię, a cokolwiek próbuję sam, niekierowany wcześniej odpowiednio i tak nie działa, nikomu się nie podoba, no to ja zawijam żagle do innego portu.
I totalnie nawet rozumiem to, że po drodze są popełniane błędy, czy przez menadżerów, czy nawet przez te osoby właśnie wcześniej, która tam nie zmienia swojej pracy i że dochodzi do takiego momentu, no bo wiesz, plan naprawczy brzmi zawsze złowieszczo i myślę, że większość ludzi wie, do czego prowadzi, nie? Że spełnić jego wymagania bardzo często jest trudno. Więc czy dla ciebie jako pracownika nie lepiej, nie bardziej komfortowo byłoby zwolnić się samemu, niż potem za miesiąc dostać wypowiedzenie i... No wiesz, nawet taka perspektywa trochę ludzka, sugeruję, nie?
Że jest taki plan naprawczy na niby, bo ja słyszałem oczywiście, jakim jest to jedna z osób, która u nas pracuje, więc powiem w dość ogólnym zarysie. Opowiadała mi kiedyś o tym, że w poprzedniej firmie istniała klątwa rynku niemieckiego.
Okej. Okay.
Wszystkie rynki radziły sobie dobrze w zakresie reklam, a rynek niemiecki z jakiegoś powodu, choć miał tam dobrych specjalistów, sobie nie radził. Hmm. I o co chodziło? Jeżeli chciałaś usunąć kogoś z organizacji, to nie robiłaś planów naprawczych, takie rzeczy są zbyt oczywiste, albo nie robiłaś wypowiedzenia, tylko dokonywałaś karnego awansu, karnego przesunięcia na rynek niemiecki. I każdy wiedział, że jak zostajesz przesunięty na rynek niemiecki, to jest taki pocałunek śmierci.
A, okej. Okay.
Że wtedy, że jeżeli byłeś dobry, dobra nawet, albo ale komuś nie pasujesz, to jak trafisz na rynek niemiecki, to sobie nie poradzisz, bo po prostu ta firma na rynku niemieckim sobie nie radzi, więc będzie słaby wynik i pretekst, żeby cię wywalić. Więc może dla niektórzy po to mają plany naprawcze.
Ale wiesz co, powiem ci, że to jest w ogóle chyba zaczerpnięte z Ameryki lat 2000, bo nawet w starych serialach jest dokładnie ta sama historia, że jakiś do tej pory bardzo ceniony pracownik dostaje na przykład swoje biuro i ma zabranego kluczowego klienta. I to jest pierwszy krok do tego, że wiadomo, że on już o tym odchodzi. Jakby trwa to 3 miesiące, za każdym razem tak jest, to się nazywało tam jakieś na przykład odsuwanie, wiesz, nie umiem teraz tego powtórzyć. I w sumie, jak sobie pomyślisz, to bardzo podobne to, co powiedziałeś.
Takiej książki o zarządzaniu brakuje. Jakieś takie krzywe korporacyjne taktyki, które możesz wykorzystać, żeby zrobić komuś krzywdę. Sprzedawałoby się w Empiku, ja już to widzę. Topka
no,
na bank.
Tak. Ja myślę, bo ty masz lepsze umiejętności namingowe, natomiast ja myślę, że brakuje po prostu takiego zarządzania prawdziwego, czyli wiesz, bo jest albo korporacyjne, sztywne, albo profesjonalny menadżer, który robi każdy feedback to jest po prostu 30 minut monologu, żeby nikogo nie urazić, powiedzieć wszystko, co trzeba, użyć wszystkich technik, które znasz i tak dalej. A brakuje czasami tego, o czym chyba nawet rozmawialiśmy dzisiaj rano, czyli że jeżeli masz z pracownikiem jakiś problem, taki, który jest prosty do rozwiązania, trudno go sfeedbackować, trudno go ubrać właśnie w ramę, trudno go ubrać w kamienie milowe jakieś i tak dalej, to po prostu bierzesz go na spotkanie, na kola, zależy jak pracujesz, czy stacjonarnie, czy online i wiesz, i mówisz, słuchaj, mam taki problem, przez to nam się trudno pracuje, nie realizujemy takich i takich celów, zróbmy coś z tym. Wiesz, tego nie napiszą ci w książce, bo to brzmi jakbyś się spotykał z kolegą na piwie, nie? Natomiast czy nie jest to czasami dużo lepsze niż te wszystkie metody, 1000 ankiet, 500 dokumentów, rozmowa z HR-em i jeszcze nie wiadomo co i na koniec właśnie plan naprawczy, który w sumie jest kwartał za późno, bo to wszystko trzeba było po drodze zrobić, zamiast po prostu kogoś wziąć i powiedzieć, słuchaj, musimy znaleźć rozwiązanie. Nie?
To się bardzo wiąże z wątkiem, który mówiliśmy wcześniej, czyli że dużym błędem, i to myślę w sektorze MŚP, bo to jednak bardziej widoczne, mniejszy zespół, tym bardziej jest to widoczne, jest próba obiektywizacji rzeczy subiektywnych. Mhm. Jeżeli ja czuję jako właściciel, mam pewne podejrzenia i widzę w mniejszym bądź większym stopniu, że jesteś osobą, która nie pasuje do mojej organizacji i chcę cię zwolnić, to powinienem to zrobić, nawet jeżeli jest to jakieś subiektywne, ale nie zrobię, bo wyda mi się to nieuczciwe.
Dokładnie.
I w tym momencie próbuję wdrożyć jakieś narzędzia, które mają mi dać podbudowę tej decyzji, ale w rezultacie antagonizuję zespół, ryzykuję niezadowoleniem klientów, ryzykuję każdą inną, powiedzmy, negatywną implikacją tego, że trzymam pracownika, który sam jest niezaangażowany i jeszcze nieefektywny. I Jakie ryzyko wybierasz? Ja wybieram obecnie w takim mindsetzie ryzyko tego, że być może zrobiłem krzywdę komuś, kogo dałoby się uratować, ale ten koszt alternatywny boli mnie i klientów potencjalnie bardziej. Przestałem już wierzyć, że będę w stanie doprowadzić do sytuacji, w której to wszystko będzie idealnie przeprowadzone i dla wszystkich sprawiedliwe, bo na koniec dnia każdy ma własny interes i będzie to postrzegał jako mniej lub bardziej niesprawiedliwe. I prawda jest pewnym spektrum.
Tylko wiesz co, ja się w pełni zgadzam, natomiast uważam, że bycie founderem, bycie właścicielem firmy małej, dużej, średniej, nieważne, to też są trochę takie skoki rozwojowe, bo zobacz, jeszcze rok temu czy dwa lata temu czułbyś się cały czas nie fair w takiej sytuacji i byś tego nie zrobił, po prostu, z wielu powodów różnych, łącznie z tym, że pewnie część osób tak robi, ja kiedyś na przykład tak robiłam, że wiesz, niby mówimy o książce, odwaga bycia nielubianym, niby mówimy o tym, że na górze jest się samemu, że w ogóle wiesz, różne tego typu rzeczy, no, natomiast na koniec tak sobie myślisz, no ktoś mnie nie lubi, źle o mnie napisze, będzie o mnie gadał złe rzeczy, nie? No dzisiaj no jakby trudno, nie da zbawić się z wszystkich, a ty w świecie, w którym my teraz jesteśmy, w sensie my w świecie, w którym teraz jesteśmy, czyli jesteśmy w dobie AI-owej, no tak naprawdę nie możemy sobie pozwolić na reanimowanie trupów, mówiąc brzydko, i z ludzi, i z projektów czasami, i z klientów, bo to wiesz, u nas to bardzo różnie, no bo po prostu nie. I to jeszcze powiedziałeś coś fajnego o tej frustracji i tak dalej, też jakby w ogóle ludzi wokół, tych kosztach alternatywnych. I tutaj podłączę swój ostatni punkt, który mam, znaczy jeden z ostatnich, ale istotny, że no wyobraźmy sobie, że, nie ma, że tak naprawdę nie ma chyba nic bardziej demotywującego dla tych dobrych pracowników, niż patrzenie, że jakiś słaby dostaje na przykład czwartą szansę. I oni wiedzą, jaki miał plan naprawczy, no bo to albo gadają między sobą, albo
takie
po prostu były jakieś...
Wychodzą. Oczywiście.
Tak, albo były jakieś jasne takie, wiesz, błędy, które robił, więc to było oczywiste, że musi to poprawić. I on to robi drugi, trzeci, czwarty, piąty raz i ty nic z tym nie robisz. I to wcale nie jest... Jakby nikt nie spojrzy na to w ten sposób w perspektywie czasu, że o, ty jesteś taki ludzki i empatyczny, tylko za tym czwartym, piątym razem on kogoś pociągnie za sobą, ta osoba, która nie zrobiła tego dobrze i dobrego pracownika wciągnie w tak naprawdę jakiś błąd, w coś, co będzie miało konsekwencje, albo na przykład tamten będzie chciał mu pomóc, wiesz, bo to są różne też jeszcze takie relacyjne wątki w teamach na tym samym poziomie, więc uważam, że to też jest bardzo istotne, że jeżeli nic się nie robi i ten plan naprawczy jest wydłużką, to poza tym, że wyjdzie koszty alternatywne, o których mówiłeś, czyli klienci, błędy i tak dalej, to po prostu ta frustracja i demotywacja innych pracowników, tych dobrych, którzy pracują na wysokim poziomie, jest bardzo, bardzo duża i bardzo niebezpieczna, powiedziałbym, że czasem bardziej niż utrata jednego klienta na przykład.
Ja mam jeszcze jeden punkt, ostatni z kolei, z mojej perspektywy.
No.
I nazwałem sobie go w ten sposób, próbujesz naprawić rzecz, której się naprawić nie da. Mhm. I zapisałem sobie, że plany naprawcze dotyczą zazwyczaj umiejętności albo zadań, ale tak naprawdę próbują naprawić postawę. Mhm. Czyli jeżeli jest ktoś, kto nie robi zadań, ma wszystkie narzędzia, żeby je robić, przypominasz mu, żeby je zrobić, ma instrukcje, jak je wykonać, jeżeli ich nie wykonuje, to próbujesz to zaadresować, to tu nie ma potrzeby na plan naprawczy. Ten człowiek po prostu nie chce pracować. Jak to powiedział Steve Jobs, jeszcze nie znalazł kogoś, kto nie pracuje ciężko i dałby się przekonać rozmową, że należy pracować ciężko. Mhm. Po prostu to nie działa. I nie wiem, czy istnieje, nie próbowałem znaleźć do tej pory, planu naprawczego czyjegoś charakteru albo postawy. Raczej możesz właśnie robić takie kroki, czyli mierzyć to, czy wykonujesz zadania, czy nie, ale na koniec dnia, nawet jeżeli je wykona, no to myślę, że zmiana będzie co najwyżej chwilowa, podyktowana kryzysową sytuacją, jakkolwiek ocenne może to być, i nie utrzyma się w długim terminie. I tutaj byłby to chyba kolejny powód, że jednak ktoś wchodzi na ścieżkę prawie że wypowiedzenia i planu naprawczego, ponieważ jego samo podejście do pracy sprawia, że nie wykonuje swoich obowiązków, a menadżer, który to ocenia, będzie patrzył tylko przez pryzmat zrobił, nie zrobił, no to jak mu powiem i będzie ciężka sytuacja, to zrobi.
Mhm. No to chyba też są te błędy, o których często rozmawiamy. Pojawiały się też one już w innych naszych odcinkach, nie? Czyli właśnie bardzo często jesteś w stanie postawą nadrobić brak kompetencji. Niektórych. No bo z jakby jakieś umiejętności da się zawsze nabyć, nie? Postawy zmienić się nie da, więc do czego przechodzimy, to jest faktycznie mój ostatni punkt, który był pierwszym, dlatego go nie zauważyłam. Czyli mam takie zdanie zapisane, że ludzie generalnie rzadko się zmieniają. I nie chcę powiedzieć, że się nigdy nie zmieniają, ponieważ się zmieniają. Natomiast generalnie człowiek zmienia się pod wpływem bardzo silnego impulsu i to może być nawet zmiana pracy i zwolnienie, no ale to wiesz, jest w momencie, w którym ty go zwalniasz i on się nie zmieni dla ciebie, tylko dla następnego pracodawcy, nie? Więc uważam, że plany naprawcze, które są dłuższe niż 2 tygodnie i adresują dużo więcej niż jedną rzecz, nie mają do końca sensu.
To z naszego podcastu na razie wyszła taka lista narzekań, czemu coś nie działa, a jednak chciałbym skończyć pozytywnym wezwaniem do działania. Więc gdybyśmy mieli na podstawie tej antylisty rzeczy, które nie wychodzą, zrobić checklistę dobrego planu naprawczego, to z czego by się składał? Ja pozwolę sobie dorzucić pierwszy wątek, żeby plan naprawczy nie był, że dzisiaj jest punkt zero, kończy się punktem 1 i wtedy się spotykamy, żeby go omówić, tylko że muszą być kroki pośrednie, żeby na bieżąco dawać komuś, kto jest na planie naprawczym, znać, słuchaj, idziesz w dobrym kierunku. Załóżmy, że trwa on miesiąc, też po tygodniu ci mówię i sprawdzamy wspólnie w ustalony sposób, że jesteś w 20% na realizacji tegoż celu. Keep up the good work, żeby dać komuś po tym jednak ciężkim do przyjęcia feedbacku, jakim jest słuchaj, albo się poprawisz, albo wypowiedzenie, ten promyczek nadziei, że faktycznie widzę, że już jesteś ciut lepszy niż byłaś.
No to drugi punkt, poza tym co powiedziałeś, to jest chyba danie planu naprawczego w odpowiednim momencie, czyli nie na koniec, kiedy chcesz kogoś zwolnić, tylko w tym momencie, w którym robi coś źle. Bo nie wiem, jak to inaczej ująć, niż to, żeby zrobić to po prostu w odpowiednim momencie i nie za późno.
Albo, że nie powinieneś mieć planów naprawczych, tylko po prostu udzielać feedbacku na bieżąco.
No, na przykład, no nie chciałam wyjść z taką zdaniem, ale trochę tak jest. No bo, tylko wiesz co, no w tym jest inny problem, nie? W tym jest problem tego feedbacku na bieżąco, taki, że jeżeli dobrze tego nie wyartykułujesz, co to znaczy, większość ludzi też tego nie zrozumie, że na przykład ma to zmienić. I tutaj nie obwiniam nikogo, jakby nie obwiniam tych ludzi, którzy tego słuchają, bo wiesz, w zależności od tego, jak się każdy się komunikuje inaczej, ktoś to poda w sposób bardzo taki oschły i profesjonalny i wtedy na przykład ktoś czuje się zmotywowany, a z drugiej strony ma jakąś traumę z innej pracy i nie czuje się zmotywowany w tej sytuacji, bo czuje, że ktoś od niego coś tam wymaga ponad. Natomiast tak, powiedziałabym, że to, co powiedziałeś, czyli taki regularny feedback, dobrze zakomunikowany i co to znaczy, co jest do zrobienia, brzmi lepiej niż plan naprawczy w ostatnim momencie, jako reanimowanie tego, że chcesz kogoś zwolnić, ale w sumie może nie, bo boisz się odpowiedzialności za tą decyzję na przykład.
Czyli mówiąc innym statem, oto cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz, czyli zarówno dla menadżera musi to być prawdziwa rzecz, którą wierzy. Ten człowiek tak może się naprawić i ja chcę go naprawić, a nie zakładając scenariusz negatywny, ktoś po prostu to robi jako korporacyjną dupokrytkę, bo tak wygląda procedura, albo drugi scenariusz negatywny, ale już taki bardziej nieoświadomiony, ktoś po prostu boi się tego ostatniego kroku, przekroczyć Rubikon i jeszcze reanimuje to, co mówiłaś, żeby właśnie kogoś podtrzymać, a noż się uda. Czyli ta osoba musi w to wierzyć, tak chcieć się w to zaangażować i druga strona też musi mieć takie zaangażowanie. Po drugie, te wszystkie kryteria, które mówiliśmy i chyba coś, o czym nie wspomnieliśmy, a warto, bo to też potrafi ugryźć w dupę, czyli że wszystko musi być spisane. Jeżeli umawiamy się na coś w obrębie planu naprawczego, a mieliśmy takie sytuacje, gdzie ktoś, na szczęście istniało nagranie bądź inny ślad po tym, miał plan naprawczy, miał rzeczy wskazane, ale nie było notatki między osobami takiego potwierdzenia, słuchaj, oto twój plan, zgadzasz się, zgadzam się, a żeby nie było potem, ale ja tego tak nie zrozumiałem, ale ja to miałem coś innego na myśli, co wiąże się z tym punktem, który podałaś, czyli żeby ten plan powstawał jednak wspólnie, tak, bo wtedy na coś takie, do czegoś takiego dopuścić po prostu się nie da. I czy jest coś jeszcze, co byś wrzuciła?
Wiesz co, tak patrzę na te swoje punkty, wydaje mi się, że po prostu określenie tego, może jeszcze kiedy ten właśnie plan jest zakończony sukcesem, no bo ty mówiłeś o tym, że robimy to w trakcie, sprawdzamy, tak, idziesz dobrze, masz 20%, natomiast kiedy będzie to 100, żeby każdy wiedział, do czego dąży, no i tak naprawdę określenie czasu, żeby to nie było pół roku, nie? Tylko jakieś krótsze okresy. Ale wydaje mi się, że wszystko powiedzieliśmy. No, jest to temat trochę
powakacyjny, tak, przyjemny.
No i trochę też zależy od tego, jak ktoś to przekazuje, nie? Jak ktoś ten plan naprawczy potrafi wprowadzić lub nie. Ja tylko mam takie jedno zdanie, które od dłuższego czasu ze mną chodzi, ty je znasz, menadżerowie też je znają, o którym mówię praktycznie raz na tydzień, czyli w kontekście i feedbacków, i traktowania pracowników, i tego, jak się z nimi pracuje, i nad nimi bardzo często, no to równo nie znaczy sprawiedliwie i uważam, że w planie naprawczym jest dokładnie tak samo. Nie każdy plan, nie ma jednego schematu na plan naprawczy dla wszystkich ludzi w organizacji, ponieważ dla kogoś będzie to dwutygodniowy sprint codzienny rzeczy, które robił i tak dalej, i które ma zmienić, a dla kogoś będzie to miesiąc, w którym robi zmianę na właśnie jakieś postawy, chociaż o 1%, no i to będzie troszkę inaczej wyglądało niż zadania na przykład takie mierzalne, nie merytoryczne.
Mnie wobec tego pozostaje nic innego, jak tylko podziękować za wysłuchanie tego odcinka. Pamiętajcie, że jesteśmy na wojnie. Wojnie z algorytmami. Także jeżeli ten odcinek ci się spodobał, wiedziałem, czy się spodobał, Agata. Jeżeli ten odcinek ci się spodobał, uważasz, że jest ktoś, kto mógłby albo powinien go wysłuchać, wyślij mu go i samego ciebie również zachęcamy na dowolnej aplikacji, z której tego słuchasz, na zostawienie łapki w górę na YouTubie, gwiazdki na Spotify'u i cokolwiek się tam wrzuca w jakieś inne aplikacje. Tą pozytywną rzecz prosimy, a na wszystkie potencjalne maile, komentarze i tym podobne również czekamy. Jesteśmy ciekawi, myślę, że mówię za nas oboje, waszych doświadczeń z planami naprawczymi. Może jest ktoś, kto był w takim planie i na przykład powie nam, jak on to wówczas odbierał. To byłaby ciekawa perspektywa, a nie, że tylko dwie osoby, które raczej zlecają te plany, ewentualnie je poprowadzą, mówią o tym ze swojej perspektywy. To co, żegnamy się z Państwem, Agato?
Myślę, że to już ten moment.
Także do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Miejmy nadzieję, że nie będzie kolejnych wakacji, które możemy potraktować jako wymówkę, żeby nie ponagrywać chwilę. I cześć!
Cześć!